W Radiu Maryja czas na wiadomości.
Dziś mija 24. rocznica wyborów do Sejmu Kontraktowego i 21 lat od obalenia rządu Jana Olszewskiego.
Prezydent Bronisław Komorowski usilnie lansuje rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku jako Święto Wolności. Z tej okazji m.in. wygłosił orędzie do Polaków. Również Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.
Trudno mówić o Święcie Wolności, biorąc pod uwagę fakt, że w 1989 roku nie było w pełni demokratycznych wyborów. Z jednej strony społeczeństwo w plebiscycie przeciwstawiało się komunizmowi, z drugiej strony kierownictwo Solidarności dokonało zdrady. Zgodziło się na zmianę ordynacji w trakcie wyborów i oddało komunistom 33 mandaty poselskie. Przypomina Krzysztof Wyszkowski, działacz opozycji w PRL-u.
Z tego punktu widzenia, że pamięta się o prawdziwych, dokonanych wyborach przez kierownictwo Solidarności, Wałęsa, Mazowiecki, Geremek, ale również Michnik, Kuroń i ta cała paczka, to jest to rocznica wydarzenia nawet nie tylko smutnego, ale w ogóle przerażającego, bo to jest rodzaj targowicy. No, w sytuacji, w której nikt ich nie przymuszał, nie było ani jakichś zbrojnych sił postawionych przy drzwiach, to nie było ani fizycznego, ani żadnego innego przymusu, a ci ludzie dokonali radykalnego wypowiedzenia posłuszeństwa społeczeństwu, które jednoznacznie komunizm odrzuciło.
Świętując wybory z 1989 roku, obecne władze niechętnie jednak wspominają 4 czerwca 1992 roku, kiedy antylustracyjna koalicja obaliła rząd premiera Jana Olszewskiego.
Ten dzień ujawnia, jak dalece twórcy tej koncepcji państwa, koncepcji Rzeczypospolitej Polskiej, odeszli od ideałów Solidarności, od rzeczywistej woli narodu, który nie chciał mieć nic wspólnego z układem komunistycznym, mówił w audycji Aktualności Dnia były premier Jan Olszewski.
To było bardzo wyraźne wskazanie. My z PRL-u nie chcemy mieć z tym układem nic wspólnego, chcemy rzeczywiście nowej, zupełnie odbudowanej, autentycznej, demokratycznej i niepodległej Rzeczpospolitej. Ta koncepcja spaliła na panewce, krótko mówiąc, nie została podjęta przez przedstawicieli strony solidarnościowej, którzy zgodzili się jednak na warunki, które zostały pertraktowane przy okrągłym stole i dzisiaj ponosimy tego wszystkie konsekwencje. Polska dzisiaj niewątpliwie nie jest krajem demokracji obywatelskiej.
Przykładem tego, jak słabo działa w Polsce system demokratycznej władzy, jest dzisiaj chociażby dyskryminacja telewizji Trwam i walka katolików o miejsce dla stacji na multipleksie, wskazał Jan Olszewski.
Kampania i walka, powiedzmy, o uzyskanie przez telewizję Trwam dostępu do multipleksu, to jest równocześnie walka o dostęp do tego środka przekazu medialnego po prostu przez polskich katolików, bo przecież nie ma żadnej innej telewizji, która by reprezentowała tą znakomitą większość przecież w Polsce, jaką reprezentują katolicy. To jest dowód, jaką mamy, pewne sprawdzenie, jak działa w Polsce system demokratycznej władzy.
We wtorek w Łodzi odbyła się pikieta patriotyczna upamiętniająca obalenie rządu premiera Jana Olszewskiego. Pikieta odbyła się także przed domem Lecha Wałęsy w Gdańsku.
Współorganizator gdańskiej demonstracji Michał Stróżyk mówił, że 4 czerwca 1992 roku to data wielkiej hańby i zdrady narodowej. Zaznaczył, że rząd Jana Olszewskiego, który mógł zmienić kraj na lepsze, został w niedemokratyczny sposób obalony. Konsekwencje tamtego wydarzenia mamy do dziś. Ludzie odpowiedzialni za zbrodnie w poprzednim systemie nie ponieśli żadnej kary, zaznaczył Stróżyk.
Lech Wałęsa miał do wyboru stanąć albo po stronie narodu i państwa, albo stanąć po stronie komunistycznych zbrodniarzy i nierozliczonych zbrodni. Wybrał to drugie i co roku spotykamy się tam po to, aby przypominać o tym Lechowi Wałęsie i żądać od niego, aby wreszcie powiedział prawdę na temat wielu ważnych wydarzeń w swoim życiu i też prawdę na temat samego 4 czerwca 1992 roku. Co roku też przynosimy Lechowi Wałęsie prezenty, liczydła, aby dopomóc mu dokonać rachunku sumienia. Przynosimy mały obrazek Judasza i Iskarioty, taki do wpięcia w klatę, bo uważamy, że Judasz pasuje znacznie bardziej Jehowi Wałęsie niż Matka Boska, którą zwykle w klapie nosił.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz kontynuuje budzącą wiele kontrowersji podróż po Chinach. Przypadała ona w rocznicę masakry na placu Tiananmen. W Polsce tego dnia obchodzono 24. rocznicę wyborów do Sejmu Kontraktowego.
Przed wyjazdem marszałek zapewniała z uporem, że upomni się o prawa człowieka w Chinach. Tego jednak chyba zabrakło, stwierdziła poseł Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych.
W wydanym komunikacie podkreśliła jedynie, że z 4 czerwca 89 możemy być naprawdę dumni. Staliśmy się inspiracją i przykładem. Polska droga do wolności to nasz znak, to doświadczenie, z którego mogą i czerpią inne państwa i narody, zaznaczyła.
Był komunikat odnoszący się do rocznic wyborów 1989 roku i deklaracja z tym związana. No myślę, że zabrzmiała wręcz ironicznie w świetle tego, co działo się na placu Tiananmen. My wszyscy pamiętamy, ja doskonale pamiętam te wydarzenia, jak śledziliśmy, z jaką uwagą śledziliśmy. Wydaje się, że zbieg wizyty z rocznicą wydarzeń na placu Tiananmen jest bardzo niefortunne.
Poseł Anna Fotyga zwróciła się w sprawie wizyty Ewy Kopacz z interpelacją do resortu spraw zagranicznych. Pyta ona o stanowisko, jakie przyjął Radosław Sikorski w związku z wizytą przedstawicieli parlamentu do Chin. W środę marszałek Sejmu ma się spotkać z przedstawicielami chińskich władz.
Prawo i Sprawiedliwość domaga się w trybie pilnym zwołania posiedzenia sejmowych komisji administracji i cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych w związku z dramatyczną sytuacją powodziową w południowej Polsce.
Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na niektórych rzekach w województwie śląskim utrzymują się nadal. Powodem są spodziewane opady deszczu, burze oraz zwiększony odpływ wody ze zbiorników w zlewni Małej Wisły, Przemszy i Soły, prognozują hydrolodzy.
Poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że na komisjach powinny zostać przedstawione informacje o tym, jakiej pomocy mogą spodziewać się samorządy, które notują już milionowe straty.
Wszyscy są zaniepokojeni, ponieważ poza tym, że jest trudna sytuacja i walczą z powodzią na swoich terenach, nie wiedzą, czego mogą się spodziewać, nie wiedzą, jaka pomoc ze strony państwa będzie im udzielona. Nie ma żadnych komunikatów ze strony rządowej, dlatego prosimy, apelujemy, aby te komisje sejmowe jak najszybciej, jeszcze jutro, pojutrze zebrały się i całą tę sytuację omówiły.
Sytuacja hydrologiczna była jednym z tematów posiedzenia rządu. Wicepremier Janusz Piechociński powiedział, że nie ma zagrożenia rozległą powodzią, a strona polska współpracuje z Czechami.
Poseł Marzena Machałek, która była w powiecie kamiennogórskim, podkreśla, że sytuacja jest tam tragiczna, tak jak w 1997 roku. Zwraca uwagę, że mieszkańcy są podtapiani co roku, ale nic się nie dzieje, aby ich uchronić przed żywiołem.
Domagamy się informacji, co się dzieje z projektami infrastrukturą przeciwpowodziową. Przypomnę raport NIK, o którym prasa dzisiaj szeroko pisze, ale on już jest od kilku miesięcy, też były te raporty sprzed roku i przed dwóch, który mówi, że stan infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce jest na fatalnym stanie. Stan jest bardzo zły, a na Dolnym Śląsku jest szczególnie zły, więc proszę się nie dziwić, że ciągle co roku słyszymy o jakichś zalaniach i podtopieniach na Dolnym Śląsku. Przecież program Odra jest realizowany w kilku albo w ułamku procenta.
Rodzice niepełnosprawnych dzieci cały czas domagają się od rządu uzawodowienia ich pracy jako opiekunów i podniesienia świadczeń.
We wtorek protestowali w Warszawie przed kancelarią premiera. Liczyli na spotkanie z Donaldem Tuskiem. Niestety zostali przyjęci przez delegację, na której czele stała osoba z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zaproponowano im inny temat rozmów o 1%.
Rodzice czują się oszukani, mówi Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby z Torunia.
Zostaliśmy zlekceważeni, tak? I to w taki sposób, to z czym my przyjechaliśmy, aby porozmawiać o zasiłku pielęgnacyjnym, tak? Tym, który od kilkunastu lat wynosi 153 zł i o rentach socjalnych naszych niepełnosprawnych dzieci. No po prostu nikt tego nie chciał podjąć, tego tematu. No, no, naprawdę nie mieliśmy o czym rozmawiać, bo zostaliśmy zbyci, powiem tak.
Rodzice przekazali list skierowany do Donalda Tuska. W przypadku braku możliwości spełnienia ich żądań, jak czytamy w liście, proszą o eutanazję dla siebie i swoich dzieci.
Premier składał już deklarację, że jego rząd podwyższy świadczenia pielęgnacyjne do najniższej krajowej w ciągu 5 lat. Iwona Hartwig mówi jednak, że to zbyt długi czas.
Premier musi zrozumieć, że opieka nad niepełnosprawnym, niesamodzielnym dzieckiem to jest bardzo ciężka praca i nie cedując tej opieki na państwo, państwo oszczędza, tak? Bo pobyt takiego dziecka w specjalistycznej placówce to jest koszt około 4 tysięcy. Natomiast rodzic, który sprawuje tą 24-godzinną opiekę, no otrzymuje na dzień dzisiejszy. Od 1 lipca ta kwota będzie 620 zł. Jest również obietnica właśnie pana premiera, który powiedział, że w ciągu 5 lat to świadczenie wzrośnie do najniższej krajowej, ale apel jest taki, że my nie możemy czekać 5 lat. Bardzo prosimy o to, żeby ta zmiana nastąpiła w tej kadencji rządu.
Protest rodziców zakończył się przed Sejmem. Politycy Solidarnej Polski zapewnili protestujących, że w sprawie ich postulatów będą domagali się zwołania Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Najprawdopodobniej odbędzie się ona w lipcu.
Z wizytą w Polsce przebywa ksiądz arcybiskup Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Jego wizyta w naszym kraju to czas, w którym prefekt ma okazję do spotkania z wiernymi i poznania Kościoła w różnych częściach świata, mówi ksiądz Albert Warso, pracownik Kongregacji Nauki Wiary.
Te wizyty są zawsze takim spotkaniem prefekta z wiernymi, którzy są w różnych częściach świata. Zazwyczaj towarzyszą im uroczyste celebracje, ale także i konferencje, i różne spotkania, które z jednej strony też i pomagają prefektowi poznać sytuację Kościoła w danym kraju, czy w różnych częściach świata, a z drugiej strony stanowią także na pewno i wydarzenie bardzo ważne dla miejscowych wiernych, którzy spotykają się z jednym z bliższych współpracowników Ojca Świętego.
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary modlił się we wtorek z wiernymi przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej w sanktuarium w Skarżysku Kamiennej. Następnie wraz z biskupem radomskim Henrykiem Tomasikiem odwiedził w szpitalu księdza Krzysztofa Dębowskiego z Suchedniowa, który został brutalnie pobity w maju bieżącego roku przez włamywaczy.
Wieczorem ksiądz arcybiskup Müller sprawował mszę świętą w Radomiu z okazji 22. rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w tym miejscu.
W Parlamencie Europejskim odbyła się polsko-niemiecka konferencja o bezpieczeństwie energetycznym. To ważna inicjatywa w czasie, gdy toczy się debata na temat przyszłego kapitału polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej.
Podczas konferencji został zaprezentowany raport przedstawiający sytuację energetyczną w takich krajach jak Polska, Czechy czy Węgry.
Chcemy zwrócić uwagę, że w Europie mamy do czynienia z różnymi krajami, których sytuacja energetyczna jest niejednorodna, mówi europoseł Konrad Szymański. Współorganizator konferencji zaznaczył, że w tej sytuacji jeden i ten sam scenariusz pisany z Brukseli dla wszystkich krajów nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Dla nas, dla Polski, kłopot kluczowy polega na tym, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej powoduje, że nie możemy korzystać w tym stopniu, w jakim moglibyśmy, ze złóż węgla, ponieważ węgiel jest tutaj jak najbardziej penalizowany. Jego używanie w systemie energetycznym jest karane wręcz. Co powoduje, że musimy pod presją Brukseli zwracać się w kierunku innych źródeł energii.
Kłopot, jak dodał, polega na tym, że te inne źródła energii, takie jak źródła odnawialne, są nieefektywne i bardzo drogie. Ich użytkowanie kończy się tym, że konsumenci indywidualni i przemysłowi płacą coraz więcej, a gospodarka traci konkurencyjność.
Europoseł przyznał też, że drugą alternatywą jest gaz, ale w przypadku Polski można mówić przede wszystkim o gazie z Rosji.
Mamy po pierwsze problem związany z samym bezpieczeństwem dostaw, ale z drugiej strony mamy problem nadużywania politycznego gazu przez Federację Rosyjską, przez rząd rosyjski, przez Gazprom. Chcemy zwrócić uwagę na te problemy, pokazać, że Unia Europejska musi dostrzegać różnice, jakie dzielą państwa członkowskie i że nie może forsować polityki, która przynosi z jednej strony podwyżkę cen energii, a z drugiej strony uderza w bezpieczeństwo dostaw energii w naszej części Europy.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.